Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam jak zawsze z atencją słuchaczy naszej audycji. Za konsoletą czuwa dziś Andrzej Gruszka, a ja mam przyjemność gościć na falach eteru Wiesława Chładkiewicza, profesora doktora habilitowanego, pracownika Uniwersytetu Zielonogórskiego, historyka i politologa. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Radio Zachód.
Cieszę się, że tak dobrze się słyszymy. Tutaj dodam jeszcze do tej prezentacji, że także wytrawnego podróżnika i od tego wątku rozpoczniemy naszą rozmowę. Ile krajów odwiedziłeś do tej pory służbowo i prywatnie? Czy to się da jakoś precyzyjnie zliczyć?
No, coś tego się nazbierało sporo. I naszych wspólnych również podróży, drogi Adamie.
No, kilka ich było, tak. Pozwolisz, tak, proszę uprzejmie.
Żebyśmy w ten sposób prowadzili naszą rozmowę.
Bardzo proszę.
No, nazbierało się już tego koło prawie 80 krajów świata. Ja to wszystko skrzętnie odnotowuję, ale jeden wniosek z tego płynie. Warto poznawać świat, warto myśleć o tym, że jeszcze jest tyle rzeczy do zrobienia i zobaczenia.
Tak, to piękna rekomendacja, zwłaszcza, że no nie jesteśmy już tacy młodzi i wydawałoby się, że urok podróży kojarzy się przede wszystkim z młodością, ale chyba jest inaczej.
No jest trochę inaczej. Ja już jestem od miesiąca w słusznym stanie, uziemniony w domu. Zapuściłem nawet brodę i powiedziałem małżonce Krystynie, że Krysiu, nie będę tej brody golił, dopóki nie wyjdę nareszcie na świeże powietrze i nie pospaceruję w pobliskim lesie.
No to jestem bardzo ciekaw, jak wyglądasz. Ja ciebie z brodą nigdy w życiu nie widziałem. Natomiast ja też zarastam makabrycznie, więc ciekaw jestem, czy się poznamy, jak zobaczymy się. Tak się złożyło, że owocnie łączysz podróże z badaniami naukowymi, bo trudno chyba zrozumieć świat, siedząc za biurkiem naukowca. Upodobałeś sobie Afrykę. Pamiętam twoją książkę pod tytułem System kolonialny Rzeszy Niemieckiej 1884-1919, jeśli dobrze pamiętam. A ciebie chciałbym zapytać, jak zrodził się pomysł na temat tej książki?
No to troszkę ciekawa i złożona historia, związana z latami mojej młodości. Jak wiesz, studiowałem historię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Był to wówczas wydział filozoficzno-historyczny, a moim mistrzem był wówczas nieoceniony już świętej pamięci profesor Janusz Pajewski i on mnie tak zaszczepił. Mówi, panie Wieśku, może by pan się zajął koloniami w Afryce. No i rozpocząłem zbieranie materiałów. Trwało to wiele lat, ale finał się okazał słuszny.
No tak, ja miałem przyjemność przeczytać tą książkę już w latach 80. Ona chyba wyszła, popraw mnie, 1986 roku, czy trochę później?
Tak, w 1986 i był to czas szczególny, ponieważ w tym czasie jakbym finalizował tą książkę i myślał cały czas o tej mojej ukochanej Afryce.
No właśnie, ale pomówmy teraz może o Niemczech, o Rzeszy Niemieckiej w kontekście Afryki, jeśli pozwolisz. Niemcy kojarzą się nam historycznie przede wszystkim z ekspansją kontynentalną. Do czego w takim razie były im potrzebne kolonie, między innymi te w Afryce?
No to wynikało trochę z ambicji, z pewnych takich aneksjonistycznych haseł. Nie tylko Europa, ale także nasze miejsce pod słońcem, jak mówił kanclerz von Bülow, który właśnie do tej wielkomocarstwowości tak nawoływał pewne grona Niemców.
Czyli chodziło przede wszystkim o prestiż polityków, czy także interesy kupców?
Myślę, że bardziej o interesy kupców, podróżników, interesy przemysłowców, aniżeli interesy polityków, choć część z nich z pewnością do tej aneksjonistycznej czy tej imperialnej polityki parła.
Zjednoczone w XIX wieku Niemcy uznały, że potrzebują rynków zbytu i taniej siły roboczej. Niemcy Zjednoczone ponownie w 1990 roku również potrzebują tego samego. Ale zmienił się sposób realizacji tego celu. Powiedz mi może jeszcze i naszym słuchaczom, jakie kraje afrykańskie były w obliczu zainteresowania polityków i kupców niemieckich i czy udało im się skolonizować te kraje afrykańskie?
Tak, Niemcy zasiadły do tego kolonialnego tortu, podziału kolonialnego świata już jako spóźnione. Tak to wygląda w historiografii, tak piszą o tym historycy i politolodzy. Ale Niemcy miały kolonie w bardzo takich mało efektywnych obszarach Afryki. Mhm. Chodzi mi o to, że pierwszą była Afryka Południowo-Zachodnia, dzisiaj Namibia. Potem była kolonia Kamerun i kolonia w Togo, ale miały także dużą kolonię w Afryce Wschodniej, dziś obecnie Tanzanii.
Jak te miejsca sprawdziły się z punktu widzenia interesów niemieckich? Bo chodziło zapewne o rynki zbytu i tanią siłę roboczą. Co Niemcy zyskali na tych koloniach i jak długo udało im się utrzymać te posiadłości afrykańskie?
Tak, utrzymali się do wybuchu I wojny światowej, aczkolwiek znany jest kazus generała Leto Forbecka, o którym pisze w swojej książce, który walczył jeszcze z oddziałami brytyjskimi w dzisiejszej wówczesnej Tanganyice, w dzisiejszej Tanzanii i dopiero poddał się Brytyjczykom w 1919 roku. I potem opuścił Tanzanię i Tanganikę, wrócił do Niemiec, ale cały czas myślał o powrocie i jeszcze niejednokrotnie w późniejszych latach bywał w tej swojej ulubionej kolonii. Mhm. Jak mówię, najbardziej modelową kolonią to było Togo. Niemcy tam wprowadzili bardzo sprawny system administracyjny, tak samo jak w Afryce Południowo-Zachodniej, a poza tym mianowali swoimi ambasadorami, dyplomatami byłych podróżników kolonialnych, tych, którzy wcześniej poznawali Afrykę.
Są takie dwa ciekawe punkty. Zjednoczenie Niemiec w XIX wieku i ekspansja kolonialna i ponowne zjednoczenie Niemiec w 1990 roku i też ekspansja gospodarcza, ale oczywiście zupełnie innymi środkami. Globalizacja jak dotąd sprzyjała Niemcom i Chinom. Niemcy mają nawet takie określenie, są określani mianem współczesnych Fenicjan, a Chiny stały się fabryką świata. Czy twoim zdaniem mają szansę w czasach pandemii lub w czasach po pandemii na utrzymanie tych pozycji gospodarczych i politycznych?
Tak, oni są nadal obecni w Afryce, ale już na pewno nie w takim stopniu, w jakim to miało miejsce w XIX wieku. Myślę tutaj zwłaszcza o dzisiejszej Namibii i myślę tu o dzisiejszym Togo, gdzie mają swoje przedstawicielstwa, mają swoje udziały ekonomiczne, ale one nie są już tak duże, jak miało to miejsce w okresie takiego apogeum tego XIX wieku. Ale generalnie nie osiągnęły nigdy takiej wartości i takiego swojego miejsca w tym globalnym świecie, w świecie ekonomicznym, o którym mówisz, jak Anglicy czy Francuzi.
Tak, ale...
No i Belgowie. Mhm.
Oczywiście, Kongo belgijskie. Natomiast teraz pytam ciebie jako politologa. Czy uważasz, że Niemcy i Chiny mają szansę na utrzymanie tych pozycji zdobytych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat? No zwłaszcza Niemcy, tak? Bo Chińczycy no, ekspandują od około lat 20 też do Afryki. I czy twoim zdaniem pandemia może ten łańcuch sukcesów gospodarczych zarówno Niemiec i Chin przerwać? Już nie tylko w odniesieniu do Afryki, ale spójrzmy globalnie. Pytam cię jako politologa teraz.
Ja myślę, że ekspansja chińska w Afryce jest bardzo znacząca. Chińczycy budują szkoły, budują autostrady, sprowadzają swoją własną siłę roboczą. Sam to widziałem naocznie, kiedy byłem niedawno w Senegalu, w Gambii i w Gwinei-Bissau. Ale chodzi mi o to, że nie są to już takie interesy Niemiec jak dawniej, ponieważ raczej sprowadza się to do podróży turystycznych. Widać Niemców właśnie w swoich byłych koloniach, widać Niemców w całej Afryce, ale to są już wyjazdy bardziej takie sentymentalne, wynikające no, z marzeń Niemców o tych swoich dawnych kolonialnych czasach.
W ciągu ostatnich lat odbyłeś podróże do kolejnych państw, przed chwilą o tym powiedziałeś, do kolejnych państw położonych w Afryce. Przyglądasz się temu kontynentowi od dziesięcioleci i ja teraz chciałbym zapytać o szansę Afryki. Czy Afryka ma szansę na samodzielną przyszłość? Oczywiście chodzi mi o twoją opinię, bez podpierania się opiniami jakichś ekspertów zewnętrznych. A więc czy Afryka ma szansę na samodzielną przyszłość bez kurateli Chin, Rosji i świata zachodniego?
Myślę, że nie ma. Takie jest moje osobiste zdanie. Mm-hmm. To jest bardzo nadal biedny kontynent. Co więcej, teraz niszczony przez kolejne epidemie. Przypomnijmy sobie wcześniej tragedię związaną z ebolą, a obecnie z koronawirusem, gdzie eksperci powiadają, Światowej Organizacji Zdrowia, że nawet co najmniej ze 100 milionów Afrykańczyków może być zarażonych. To jest przerażająca wizja przyszłości. Z czego to wynika? No wynika to z niedoinwestowania, nadal z braku głodu. Nie dziwię się wcale, że tak wielu Somalijczyków czy innych mieszkańców Afryki marzy i w tak tragicznych warunkach chce się dostać do Europy.
Zróbmy teraz muzyczny przerywnik. W rolę tego przerywnika wcieli się kalifornijska grupa Toto w wielkim przeboju pod tytułem Afryka. Posłuchajmy.
Dziękuję.
Niedziela z kulturą.
Słuchając grupy Toto, można zatęsknić za Afryką.
Dziękuję.
Pozostańmy jeszcze przy twoich podróżach, jeśli pozwolisz. Z czystej ciekawości zapytam, w którym kraju lub regionie świata poczułeś się tak egzotycznie lub fantastycznie, jakbyś na przykład czytał przygodową powieść z czasów dzieciństwa?
O, to miłe, takie interesujące pytanie twoje, drogi Adamie. Myślę tutaj o Louisie Stevensonie i o jego słynnej powieści związanej z piratami, z Karaibami.
Aha.
Myślę tutaj o takiej wyspie blisko Kuby, którą też odwiedziłem w 2005 roku. To jest urocza Jamajka.
Mm-hmm. No dobra, no to co tam znalazłeś na tej Jamajce? Rum, tradycje Boba Marleya, skręty, lekkość bytu turysty?
To jeszcze znalazłem. Znalazłem no bardzo, bardzo interesujące krajobrazy, bardzo interesującą. Odbyłem podróż dookoła tej wyspy, a uderzyło mnie zwłaszcza miejsce, gdzie Bob Marley się urodził, gdzie jest jego muzeum. To jest słynne Nine Mile, gdzie mogłem też spędzić parę chwil i rozkoszować się muzyką, która na okrągło praktycznie leciała, śpiewaną przez tego barda Boba Marleya.
A jak wygląda muzeum Boba Marleya?
Muzeum jest bardzo skromne, ale pełne takiej, no, pełne takich miejsc, takich zakątków sentymentalnych. Na przykład obejrzałem łóżko, gdzie Bob Marley, przecież z bardzo biednej rodziny pochodzącej, spędzał swoje lata młodości w jednym łóżku z matką. I to łóżko metalowe stoi tam i nad tym jest duży portret właśnie mamy i Boba Marleya.
Bob Marley to kultowa postać. Czy do tego muzeum pielgrzymuje się tak jak do Elvisa Presleya w Memphis? Czy wygląda to trochę inaczej?
No myślę, że to wygląda chyba tak podobnie jak właśnie odwiedziny muzeum Boba Presleya, czy na przykład muzeum na Zanzibarze, który też odwiedziłem, jak wiesz,
tak,
związany z innym wielkim piosenkarzem, zmarłym tragicznie, przedwcześnie.
Liderem grupy Queen.
Tak, liderem grupy Queen. I takie mi naszły momenty, że w tym muzeum dzieci biedne, chcąc zarobić dolara, rzucają skręty, symboliczne skręty turystom. A potem turyści, ja także, zawijają w papierki i wyrzucają im za płot przysłowiowego dolara.
Ale to teraz mówisz o Jamajce czy o Zanzibarze?
Mówię o Jamajce.
Dobra.
A jeśli chodzi o inne jeszcze momenty, no to pamiętam piękne pola golfowe, które utkwiły mi w pamięci, oraz przybrzeżne piękne plaże piaszczyste, ale jednak bez wstępu dla turystów, ponieważ na przykład wielu premierów, w tym także Margaret Thatcher, świętej pamięci, miały swoje wille nad morzem.
Czy brytyjskie wpływy na Jamajce są nadal widoczne? Czy też to wszystko bardziej dyskretnie przebiega?
Przybiega to dyskretnie, ale wpływy te są widoczne, ponieważ no Jamajka, jak wiesz, była przez pewien okres czasu kolonią korony brytyjskiej.
To zmieńmy w takim razie klimat. Nie dałeś mi się sprowokować, czy tam z tym rumem trochę eksperymentowałeś, ze skrętami na przykład. Tak?
Tak, jointy. Rum, oczywiście rum Jamajka. No już go nie mam, to już minęło sporo lat.
No tak,
ale
tak, tak.
Wspomnienia z tej uroczej, egzotycznej wyspy pozostają do dzisiaj.
Wyruszyłeś do wielkiego świata twoich podróży i kontaktów naukowych z niedużego lubuskiego Jasienia. Jak ważne było i jest to miejsce w twoich wspomnieniach i w twoim życiu?
No Jasień to takie moje jakby takie małe sanktuarium. No przyszedłem tam na świat, nie powiem już ile lat temu, ale...
Oj, tam jesteś młodym facetem nadal.
No wzajemnie. Lata młodości wspominamy z nostalgią, ale w tym Jasieniu miałem możliwość zaprzyjaźnić się z panem Nitką, który był nauczycielem z Lubska i uczył matematyków w Gwinei, murzynów w Gwinei matematyki.
Oh.
To był pierwszy Jasienianin, który wiele lat temu przez kilka lat przebywał w Afryce. Niestety kilka lat temu zmarł. Niedawno zmarł, a był profesorem w Opolu.
Czy jeszcze masz jakieś inne wspomnienia związane z jesieniem? Kiedyś, pamiętam, w zamierzchłych czasach bardzo ciepło wspominałeś swojego dziadka.
O tak, to historia odrębna, związana z pamiętnikami dziadka. Dziadek przywiózł jeden z pierwszych transportów mieszkańców z Podola, dzisiejszej Ukrainy, do Jasienia, i przez wiele lat był leśniczym. I jakoś taki sentyment mi pozostał do lasu i do leśników do dnia dzisiejszego, ponieważ zawsze pamiętam, ubierał się w tak zwaną uniformę leśniczego, mm-hmm. I paradował w tym mundurze, ale także palił fajkę i nosił taką wyświechtanego sobola na swoim uniformie.
O, bardzo niezwykle oryginalne.
Tak. I właśnie z tym sobolem to jest taka historia, o czym chciałem powiedzieć, bo jak pytałeś mnie o kolonie w Rzeszy Niemieckiej w Afryce, to przypomina mi się teraz, ten moment chciałbym jeszcze ujawnić, przypomina mi się słynne powiedzenie kanclerza Otto von Bismarcka: Je weniger Afrika, desto besser. Im mniej Afryki, tym lepiej. W związku z tym nawet to, o czym mówiłeś, o tych imperialnych planach związanych jednak z Europą, jest faktem, bowiem to był jednak polityk, który myślał o wpływach w Turcji, innych wpływach na kontynencie europejskim, nawet części Rosji, ale ta Afryka pozostawała być może takim sentymentem, ponieważ do tego namawiali go i przemysłowcy, i kupcy, jasne, którzy mieli swoje faktorie w krajach afrykańskich.
Czyli nawet w Jasieniu znalazłeś wątek afrykański w osobie pana Nitki. Pamiętasz o Jasieniu, ale Jasień pamięta też o tobie. Masz honorowe obywatelstwo tego rodzinnego dla ciebie miasta.
W tym miejscu, drogi Adamie, chciałbym serdecznie podziękować panu burmistrzowi i moim przyjacielom z Jasienia. Pozdrawiam, bo słuchają naszej audycji. A wśród tego grona są moi wspaniali koledzy. Wymienię, bo warto: Edward Rudnicki, Ryszard Ćwik, nieżyjący już Kazimierz Chrobrowski, z którym studiowałem, nauczyciel z Lubska, a także Kaziu Górniak, z którym spędziłem wiele czasu, i to był taki mój też serdeczny przyjaciel. Pozdrawiam wszystkich jasieniaków i pana burmistrza.
Mówiłeś ciepło o Bobie Marleyu, odwiedziłeś jego muzeum. Wiem, że cenisz twórczość Boba Marleya, artysty kultowego. W takim razie nie mogło go zabraknąć w naszej rozmowie i jego legendarnego utworu No Woman, No Cry, Bob Marley.
Dziękuję bardzo.
Niedziela z kulturą.
Fantastyczna ta wersja koncertowa Boba Marleya. Świetnie się tego słucha bez względu na porę i dzień tygodnia.
Tak, podwyższałeś moje serce. Bardzo dziękuję. I tak się zadumałem, jakbym jeszcze raz tam, może kiedyś jeszcze się pojawię na tej egzotycznej wyspie.
No to wtedy polecimy razem. Jamajka ciągle przede mną.
Tak jest, tak jest.
Otworzymy teraz kolejny wątek naszej rozmowy. Na jakim etapie twojego życia stało się oczywiste, że poświęcisz się aktywności naukowej? Czy myślałeś o tym już w szkole średniej, czy stało się to później na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu?
No, muszę ci powiedzieć, że do 18 roku życia, wychowywany na wspaniałych książkach, których zapewne też dobrze znasz, Trzech Muszkieterów Aleksandra Dima.
Ach, oczywiście.
Wisła Hrabiego de Bragelonne, czy Królowej Margot.
No tak.
I innych jeszcze książkach. Ja chciałem być koniecznie dziennikarzem, takim reporterem a la Kapuściński trochę.
Aha.
Ale jakoś to mi przeszło, kiedy jednak udałem się na studia historyczne i wówczas no jednak zacząłem myśleć i wchodzić w świat nauki i ta fascynacja Kapuścińskim, innymi podróżnikami, choć pozostała do dzisiaj, to jednak wybrałem karierę naukową, jeśli to tak można określić.
Można tak na pewno określić. W twoim przypadku zdobyłeś przecież profesurę ciężką pracą i to profesurę belwederską. A co takiego, jeśli mogę o to spytać, ciekawiło cię w pracy historyka? Sam warsztat nie zawsze jest atrakcyjny, bo trzeba dużo czasu spędzać w archiwach.
No dokładnie i ty sam o tym wiesz najlepiej, pisząc kolejne książki, czego ci życzę jeszcze, żeby powstały nowe. Ale oprócz warsztatu zaciekawiła mnie ta narracja sama historyczna. Ja jakoś tak lubię pisać o takich mało znanych historiach, jakby opisywać drugi, trzeci plan historii, to znaczy pisać o dziejach zwykłych ludzi, nie tych wielkich z piedestału jak Napoleon, Mussolini, czy inni jak Fidel Castro, czy Mao Tse-tung, o tych nie o politykach pierwszego planu, nawet tego drugiego, ale o ludziach szarych, zwykłych, którzy przecież tworzyli tą rzeczywistość historyczną na przestrzeni dziejów.
No właśnie, zajmowałeś się naukowym badaniem losów emigracji polskiej po II wojnie światowej. Tak. Jesteś autorem książki. Oczywiście tych książek napisałeś więcej. My dzisiaj tak jakoś na dwóch się skupiamy. Jesteś autorem książki pod tytułem Meandry polityki polskiej. To jest książka o życiu politycznym emigracji. I ciekawe rzeczy tam opisujesz, to znaczy one są ciekawe dla mnie, myślę, nie tylko dla mnie. Do komunizującej się Polski nie wróciła znaczna część elity powojennej. No zostały wielkie nazwiska, Giedroyć, Mieroszewski, Herling, Grudziński. No, moglibyśmy tutaj wyliczać, jak wielka to była strata dla substancji narodowej, że ci ludzie pozostali na emigracji.
No myślę, że była to znacząca strata, ale niektórzy z wielu przyczyn, także z przyczyn osobistych poprzez małżeństwa nie tylko z Polkami, ale z Angielkami po 1945 roku.
No, czy z Włoszkami, tak? Bo wiele we Włoszech osób też zostało.
Wielu się rozproszyło po wielu krajach świata, jak wiesz, Australia, tak. Brazylia, Stany Zjednoczone i wiele innych krajów, choć miałem przyjemność, kiedy prowadziłem kwerendę źródłową w Londynie, poznać no, niektórych z nich. No, wymienię tutaj, bywali zresztą w Polsce, ostatniego premiera rządu polskiego na uchodźstwie, profesora Szczepanika, który odwiedził też Zieloną Górę, czy byłego rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie Jerzego Augusta Gawędę, który także był w Zielonej Górze, ale i też w Polsce. I tu przy okazji chcę powiedzieć, że wiele tych inicjatyw powstało także z inspiracji mojego przyjaciela i kolegi z Gorzowa Wielkopolskiego, profesora Marka Szczerbińskiego, czego dowodem jest ostatnia konferencja, kiedy zaprosiliśmy przedstawicieli Polonii Francuskiej na Uniwersytet Zielonogórski, w których chyba zresztą też miałeś przyjemność uczestniczyć. Ale jeszcze wspomnę o jednym bardzo znaczącej postaci i tutaj ukłon też w stronę Krystyny. Po latach odwiedziliśmy panią Kaczorowską, małżonkę prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, który no, zginął w katastrofie smoleńskiej. I to był uroczy prezydent i kiedy na zamku, w którym rezydował w Londynie, przyjechałem, miałem audiencję u niego, to zapytał mnie, a panie Wiesławie, a pan jest z Zielonej Góry, tak, a wy macie tam uczelnię? Ja mówię, tak, panie prezydencie, mamy dwie, Myślałem wówczas mm-hmm. o Wyższej Szkole Inżynierskiej tak. i myślałem wówczas o Wyższej Szkole Pedagogicznej, a stało się faktem, że mamy dzisiaj jeden wielki Uniwersytet Zielonogórski, na którym pracuję do dnia dzisiejszego.
Emigranci, ci powojenni po II wojnie światowej na ogół dobrze sobie radzili za granicą. Z twoich i innych badań wynika, że byli świetnie przygotowani zawodowo, tworzyli za granicą instytucje naukowe, literackie, robili indywidualne kariery, jak już wspomniany Gustaw Herling-Grudziński, który stał się znanym pisarzem i znawcą kultury włoskiej. Przyglądałeś się też w tej książce temu, jakie główne zadania w sferze kultury i polityki stawiała sobie polska emigracja i o to cię właśnie chcę zapytać. Co było głównym zadaniem w sferze kultury i polityki na wychodźstwie?
Myślę, że było to, szanowny Adamie, było to podtrzymywania naszej wielkiej, wielkiej historycznej misji, jaką Polacy spełniali na przestrzeni wieków, ale myślę także o tym, że taki hotel Lambert w Paryżu, czy jak Instytut Maison Lafitte w Paryżu, czy wiele innych jeszcze instytutów, jak Instytut Piłsudskiego w Nowym Jorku, to są znaczące dzieła naszych emigrantów, którzy nie tylko próbowali zaistnieć ekonomicznie czy ekonomicznie w tych krajach zamieszkania, ale także kultywować wielką polską tradycję literacką, wielką polską kulturę, zwłaszcza tutaj mam na myśli Słowackiego, Mickiewicza czy wielu innych wielkich Polaków. Ale chcę też powiedzieć, że dzisiaj oni nie tylko pracowali nad umocnieniem swojego statusu ekonomicznego. Pierwsze lata powojenne to były lata mozolne. Oni się musieli odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Wielu nie znało języka tak dobrze angielskiego. Natomiast dzisiaj są dumni ze swoich dzieci, którzy przejęli tą pałeczkę i sobie zupełnie nieźle radzą w tym międzynarodowym środowisku.
Pisząc książkę, o której mówimy, badałeś oczywiście archiwa polskich organizacji na wychodźstwie, podróżowałeś, o czym już wspominałeś, spotykałeś się też z wieloma osobami. Co było najbardziej uderzające w tych kontaktach dla ciebie jako badacza, jako człowieka z ich dawnej ojczyzny?
Myślę, że wiele tych spotkań to były takie spotkania bardzo sentymentalne. Biła taka nostalgia za krajem. Przecież oni nie mogli wrócić do kraju do momentu, do 1910 roku. Symboliczny był powrót z insygniami prezydenta Kaczorskiego, którego na zamku witał prezydent Lech Wałęsa ówczesny.
No tak, to była bardzo pamiętna scena.
Pamiętna chwila, ale myślę, że to byli ludzie bardzo, takie odniosłem wrażenie z wieloma, z którymi rozmawiałem, bardzo tacy pełni nostalgii i niektórzy ze łzami w oczach wspominali ten czas swojej młodości, swoich wcześniejszych chwil w Polsce, do której potem po 1945 roku wrócić przecież nie mogli, o czym wcześniej już mówiłeś. I pamiętam takich kilka rozmów, tutaj może ujawnię, z Lidią Ciołkoszową, żoną socjalisty Ciołkosza.
Tak, znanego działacza PPS.
Z wieloma pisarzami, w tym z panem Garlińskim, który przeszedł Gehennę w swoim życiu i pisze o tym wspaniale w kolejnych książkach. Garliński, czy o wielu innych, jak pani Kaczorowska, czy hrabia Łubieński, który był świadkiem katastrofy w Gibraltarze, kiedy to nie wsiadł przecież, jak wiesz, do tego samolotu, który Libertadora, który tak tragicznie w chwili startu zatonął u wybrzeży Gibraltaru.
Musimy powoli kończyć niestety naszą rozmowę, ale przygotowałem dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Jesteś spokrewniony ze znaną artystką młodego pokolenia Eweliną Flintą. Za chwilę będziemy jej mogli posłuchać, a to zapowiem odrębnie. Teraz bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Mogę coś jeszcze powiedzieć? Do
tak, bardzo proszę.
Chciałbym jeszcze życzyć wszystkiego najlepszego mojemu kuzynowi, ojcu Eweliny Flinty, kuzynowi Rysiowi Flincie, ale także pozdrowić moją ukochaną, uroczą Karolinkę oraz syna Pawełka, a także moją mamę, siostrę Ewę, żonę Krystynę oraz wszystkich bliskich mojemu sercu, także Zielonej Góry i Dziedrzychowic, gdzie także serce moje bije do tej miejscowości.
Moim gościem był Wiesław Kładkiewicz, profesor doktor habilitowany, historyk, politolog, także podróżnik.